Do Granta, pseudonim pułkownika Zabotina, w sprawie 218. Spróbujcie otrzymać od niego przed powrotem szczegółowe informacje na temat postępów w pracach nad uranem. Centrala określała numerem 218 wszystkie sprawy związane z brytyjskim naukowcem pracującym w kanadyjskich laboratoriach, doktorem Nanem Mayem, który wkrótce miał powrócić do Anglii. Pułkownik podniósł głowę. Siadaj, powiedział do Guzenki, który wciąż stał przed biurkiem. W twojej sprawie coś przysłali? Nie. Chłopak pokręcił głową. We wrześniu zacznę się pakować. W 1944 roku centrala odwołała Guzenkę do Moskwy, ale Zabotin zaprotestował. Potrzebny był mu ten młody człowiek, doskonale znający angielski, a zarazem świetny szyfrant. Z zadziwiającą łatwością centrala zgodziła się pozostawić Guzenkę jeszcze na rok. Termin upływał we wrześniu. Spróbujemy znowu interweniować, obiecał Zabotin. Przyślij mi Angielowa i niech zabierze ze sobą akta Aleka. Guzenko wrócił do pokoju szyfrów. Otworzył stojącą w rogu kasę pancerną i przez chwilę przeglądał teczki, aż trafił na właściwą. Przy biurku zaczął czytać zapiski na temat szpiega doktora Alena Nana Maya. Był on członkiem zespołu pracującego w Wielkiej Brytanii nad skonstruowaniem bomby atomowej. Na początku 1944 roku zdecydował się powiadomić Rosjan o badaniach prowadzonych w brytyjskich laboratoriach. Zrobił to z powodów ideologicznych, gdyż jako komunista uważał, że Związek Radziecki powinien mieć broń, nad jaką pracowali naukowcy amerykańscy i brytyjscy. Mogło to gwarantować stabilność światowej polityki i ochronić ojczyznę światowego komunizmu przed atomowym szantażem ze strony mocarstw imperialistycznych. Doktor May nawiązał kontakt z ambasadą radziecką w Londynie. Wybrał sobie pseudonim Alek. Przeszedł krótkie przeszkolenie podczas spotkań w londyńskich restauracjach z prowadzącym go agentem, po czym zaczął regularnie dostarczać materiały o brytyjskich sukcesach i problemach w badaniach nad atomem. W lipcu 1944 roku przyjechał do Kanady, gdzie dołączył do zespołu profesora Johna Cockcrofta, koordynującego prace badawcze w tutejszych laboratoriach. Powierzono mu kierowanie laboratorium w Montrealu. Przez wiele miesięcy Zabotin nie odzywał się do doktora Maya, dając mu czas na zagospodarowanie się w Kanadzie i nawiązanie kontaktów z tutejszymi naukowcami. Ponadto centrala w Moskwie zakładała, że po przyjeździe doktor będzie pod szczególną opieką kontrwywiadu, a nie chciano stwarzać jakiejkolwiek sytuacji, która wzmogłaby czujność władz kanadyjskich. Dopiero w kwietniu 1945 roku nadszedł rozkaz odnowienia kontaktu. Szef cię wzywa. Guzenko zatelefonował do Angielowa. Zanim tam pójdziesz, to wpadnij do mnie po akta. Paweł Angielow otrzymał polecenie ponownego nawiązania kontaktu z Majem. Odnalazł jego adres w książce telefonicznej i przez kilkanaście dni obserwował go, zanim zdecydował się wejść do mieszkania, wypowiadając hasło używane przez agentów kontaktujących się z Majem w Anglii. Był późny wieczór, gdy podszedł do drzwi, na których widniała mosiężna wizytówka z napisem dr Allen Nan May. Pociągnął za rączkę dzwonka i odczekał parę chwil, zanim drzwi uchyliły się lekko. Najlepsze pozdrowienia od Michaela, powiedział, zaniżając głos. Mówił z wyraźnym akcentem rosyjskim. Mężczyzna stojący za drzwiami gwałtownie otworzył je na całą szerokość, chwycił przybysza za rękę i wciągnął go do wnętrza. Szybko przemierzyli przedpokój i weszli do dużego, gustownie umeblowanego salonu. May podbiegł do okna, przez chwilę wyglądał na ulicę, spuścił rolety i odwrócił się do swego gościa. Już w Anglii przekazywałem wiadomość, że podejrzewają mnie o współpracę z wami. Tutaj w Kanadzie zauważyłem, że śledzą mnie. Proszę zrozumieć, nie mogę już pracować dla was. Angiełów usiadł wygodnie w fotelu, obok którego postawił teczkę i bez pytania otworzył pudełko z cygarami stojące na stoliku. Doktorze May, powiedział wolno, nie wierzę panu. Powiem więcej, nie mówi pan prawdy. Zanim tu przyszedłem, śledziłem pana przez wiele dni. Nikt inny pana nie obserwował. Mają do pana całkowite zaufanie. Odgryzł koniec cygara i wypluł na podłogę, zapalił je i wypuścił kłąb dymu w stronę Maja, który wyraźnie zdenerwowany stał naprzeciw fotela. Niech pan siada. Oczywiście może pan odmówić dalszej współpracy, ale wówczas będziemy musieli podjąć odpowiednie kroki. Maj usiadł na brzegu fotela. Widać było, że opuszcza go zdecydowanie, z jakim gotów był przeciwstawić się próbom ponownego wciągnięcia do szpiegowskiej roboty. Wiedział, co oznaczają słowa odpowiednie kroki. Nie miał cienia wątpliwości, że gdy stanowczo odmówi współpracy, wówczas Rosjanie poinformują władze kanadyjskie i brytyjskie o jego zdradzie. — A co mam robić? — zapytał zrezygnowany. — No, to lubimy. Nazywajcie mnie Baxter. Rosjanin sięgnął do teczki i wyjął butelkę owiniętą w papier. May patrzył zdziwiony, jak Baxter odwija papier i wtedy dopiero spostrzegł, że w butelce nie ma alkoholu, lecz pieniądze. $500, wyjaśnił Baxter, wstając z fotela. To zaliczka na poczet przyszłych wpłat za informacje na temat badań nad atomem w Kanadzie i w Stanach Zjednoczonych. Jak najwięcej i jak najszybciej. Następne spotkanie na rogu ulicy. Będę czekał na pana w samochodzie. Baxter wyszedł do przedpokoju i po chwili dało się słyszeć trzaśnięcie drzwiami. May wziął ze stołu butelkę i udał się do kuchni. Nad koszem do śmieci rozbił ją i wyjął zwitek banknotów. To była duża suma. Przedsmak piekła. Żółty Ford przemknął główną ulicą Santa Fe i skręcił Virginia Street. Siedzący za kierownicą Harry Gold zwolnił i zaczął wypatrywać sklepu papierniczego, przed którym miał spotkać się z Fuksem. Minął niewielki drewniany kościół i dostrzegł po drugiej stronie ulicy sklep, którego właściciel otwierał okiennicę po południowej sieście. Gold zatrzymał się w cieniu ogromnego platana i wyłączył silnik. Spojrzał na zegarek. Do umówionego spotkania pozostało kilkanaście minut. Rozmyślnie przyjechał wcześniej, aby zbadać teren. Rano, gdy udając turystę obszedł całą okolicę, nie zauważył niczego niepokojącego, choć zwracał baczną uwagę na okna pobliskich domów i zaparkowane przy krawężniku samochody ciężarowe, w których mogliby ukryć się agenci kontrwywiadu z aparatami fotograficznymi i mikrofonami. Uspokojony, powrócił do hotelu. Siedząc teraz w samochodzie, dostrzegł Klausa, który, zapewne wiedziony tą samą co Gold intencją zlustrowania okolicy, wcześniej przyszedł na spotkanie. Szedł pochylony, ale z daleka można było dostrzec, że znad okularów rzuca wokół badawcze spojrzenia, zatrzymuje się przed wystawami sklepów lub nagle ogląda się, sprawdzając, czy nikt go nie śledzi. Ma szczęście, że nie idą za nim. Mruknął do siebie Gold, wyraźnie niezadowolony z zachowania amatora. Zauważył, że Fuchs dostrzegł jego Forda. Wysiadł więc z samochodu i ruszył do sklepu. — Proszę atrament — powiedział do sprzedawcy, starając się wybrać towar znajdujący się wysoko na półce. Obok stanął Fuchs. Sprzedawca odwrócił się, aby sięgnąć po buteleczkę. — No i może jeszcze papier listowy — dodał Gold — by przedłużyć moment, w którym nikt nie zwracał uwagi na niego i Fuksa. Fuchs szybko przesunął po ladzie kopertę wypchaną papierami. Gold z kolei położył przed nim kartkę, na której widniały tylko dwa słowa – bez zmian, co oznaczało, że następne spotkanie odbędzie się w umówionym wcześniej terminie. Fuchs skinął głową, a Gold zmiął kartkę i schował ją do kieszeni. Sprzedawca przyniósł zamówione przedmioty. Gold zapłacił i bez słowa wyszedł ze sklepu. Wsiadł do samochodu i szybko odjechał. Przez kilka kilometrów zerkał w lusterko, sprawdzając, czy nikt go nie śledzi. Nie zauważył jednak niczego, co mogłoby dawać powody do niepokoju. Gdy minął ostatnie domy przedmieścia Santa Fe, skręcił w stronę pustyni i zatrzymał wóz. Jeszcze raz rozejrzał się bacznie, po czym wyciągnął z kieszeni zmiętą kartkę, którą wcześniej pokazał Fuchsowi, i spalił ją. Potem sięgnął do otrzymanej koperty i starannie przejrzał jej zawartość. Było tam wiele opisów i rysunków, których nie rozumiał, ale uznał, że muszą być ważne. Na końcu znalazł kartkę z informacją. 16 lipca próba, odczytał pierwsze słowa. Zrozumiał, co to znaczy. 16 lipca odbędzie się pierwszy próbny wybuch nuklearny. Amator, ale wie dużo, mruknął. Ostrzem scyzoryka podważył materiał pod sufitki. W szparę wsunął kopertę Fuchsa i starannie zakleił otwór. Szkoda, że nie będę mógł tego zobaczyć, powiedział do siebie, zawracając samochodem na kamienistej drodze. Myślał o pierwszym wybuchu nuklearnym. Od 12 lipca 1945 roku na terenie ośrodka w Los Alamos zapanował wzmożony ruch. Rozpoczęła się ostatnia, najważniejsza faza dwutygodniowych przygotowań do próbnej eksplozji. Od świtu konwoje ciężarówek ze skrzyniami, starannie okrytymi plandekami, przemierzały drogę prowadzącą do opustoszałej wsi Oscuro. Leżała niemal w centrum wielkiego poligonu lotniczego, nad którym załogi bombowców B-29 trenowały atakowanie naziemnych celów. Wyodrębniono tu obszar o wymiarach 29 na 38,5 km, na którym miał być przeprowadzony eksperyment. Próbny ładunek nuklearny, zamknięty w stalowym walcu, miał być umieszczony na szczycie wieży. Jednakże zdecydowano się, że nastąpi to bezpośrednio przed próbą, gdyż nad pustynią często przechodziły burze i uderzenie pioruna w wieżę z bombą mogło wywołać straszliwe konsekwencje. Wybuch wyznaczono na godzinę 2 nad ranem. Jednak ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne przesunięto termin o 3,5 godziny. Było ciemno, a od pustyni niosło przejmującym chłodem, gdy naukowcy zaczęli wysiadać z autobusów pomalowanych w maskujące łaty. Wczesna pora, a może i świadomość udziału w czymś niezwykłym, sprawiła, że niemal wszyscy zachowywali milczenie, a próby nawiązania rozmowy szybko zamierały. Oppenheimer był już od dawna na miejscu. W białej koszuli, na którą narzucił marynarkę, w kapeluszu zsuniętym na czoło i z fajką w zębach, nadzorował montowanie walca na szczycie wieży. Nie udało się go utrzymać z dala od niebezpiecznego urządzenia, choć takie polecenie otrzymał Kenneth Bainbridge, dyrektor przedsięwzięcia na pustynnym poligonie. Dopiero po godzinie 5 Oppenheimer przeniósł się do punktu kontrolnego oddalonego od wieży o 9 km 200 m. 10 minut później jego zastępca, Saul Allison, rozpoczął nadawanie sygnałów czasu. Naukowcy zgromadzeni w tzw. obozie głównym, oddalonym od wieży o 15,5 km, nałożyli ciemne okulary, które miały chronić oczy przed jaskrawym błyskiem, jaki musiał towarzyszyć wybuchowi. Prawie żaden z nich nie potrafił prawidłowo ocenić siły eksplozji. Mówili o mocy dorównującej wybuchowi 500 do 2000 ton TNT, czyli materiału wybuchowego podobnego do trotylu. Jedynie Oppenheimer nieśmiało wspomniał o 20 tysiącach ton, ale nikt mu nie uwierzył. Przecież największe bomby używane w czasie wojny ważyły 10 ton, a ich wybuch powodował lokalne trzęsienia ziemi. Minutę przed wschodem słońca oślepiający biały błysk rozlał się po niebie. Na moment oświetlił okoliczne góry i zgasł. A w miejscu wieży pojawiła się ognista kula, która gwałtownie zwiększała swoją objętość i zaczęła pędzić do góry, pociągając za sobą dym i pył pustynny, które uformowały kształt grzyba sięgającego bardzo wysoko. Po 30 sekundach do miejsca, gdzie przebywali naukowcy, dotarło silne uderzenie wiatru. Był to skutek wygasającej fali podmuchowej, która w odległości kilometra od centrum wybuchu wyrwała z betonowego fundamentu stalowe rusztowanie dźwigające cylinder o wadze 220 ton. W miejscu, gdzie stała wieża z bombą, powstał lej o średnicy 400 metrów. Po stalowej kratownicy nie pozostał najmniejszy nawet ślad. Wskutek straszliwej temperatury wieża po prostu wyparowała. Przyrządy pomiarowe ustawione zbyt blisko, jak się okazało, punktu zerowego przestały działać. Te, które funkcjonowały, pozwoliły oszacować niewiarygodne następstwa wybuchu nuklearnego. Siła wybuchu była równa 17 do 20 tysiącom ton TNT. Temperatura trzykrotnie wyższa niż na powierzchni Słońca. W promieniu 1600 metrów wyginęło wszelkie życie biologiczne. Wrzący piasek utworzył wokół miejsca, gdzie stało rusztowanie, szklistą płytę. Dalsze badania wykazały, że były to efekty reakcji łańcuchowej, jaka zaszła w zaledwie kilogramie uranu, gdyż pozostałe 37 kg ładunku nuklearnego zostało zniszczone, zanim rozpoczęła się tam reakcja. Wcześniej, 26 czerwca, generał Groves, Oppenheimer i kapitan Williams S. Pearson ustalili zasady przeprowadzenia operacji Bronx, czyli przewiezienia części bomby atomowej do bazy na wyspie Tinian, z której miał wystartować samolot do ataku nuklearnego na Japonię. Planowano, że korpus bomby zostanie dowieziony 25 lipca na pokładzie okrętu wojennego do portu na wyspie. Ładunek nuklearny zaś dostarczyłyby w 3 dni później 3 samoloty C-54. 16 lipca o godzinie 19.30 przebywający na konferencji pokojowej w Poczdamie prezydent Truman otrzymał telegram. Operowany dziś rano. Diagnoza jeszcze niepełna, ale rezultaty wydają się zadowalające i już przekraczają oczekiwania. Truman podyktował odpowiedź. Najserdeczniejsze gratulacje dla lekarza i jego pacjenta. Następnego dnia na dziedzińcu pałacyku Cecilienhof w Poczdamie zatrzymał się czarny Dodge, z którego wysiadł porucznik w mundurze lotniczym. Do lewej ręki miał przykutą teczkę, a w niej film z przebiegu próbnej eksplozji. Wprost z samochodu skierował się do apartamentów zajmowanych przez prezydenta Harry'ego Trumana. Projekcja filmu przy starannie zasłoniętych oknach gabinetu prezydenta wywarła ogromne wrażenie. Truman był tak zadowolony, że nie odmówił sobie przyjemności wspomnienia Stalinowi, że Stany Zjednoczone dysponują bronią o niezwykłej sile. Stalin wysłuchał informacji z kamienną twarzą. Można było odnieść wrażenie, że nie rozumie, o jakiej broni mówi Amerykanin. To były jednak tylko pozory. Tuż po zakończeniu spotkania polecił swojemu sekretarzowi. Przekażcie towarzyszowi Kurczatowowi, że powinien przyspieszyć pracę. Jednakże wyobraźnia Stalina nie obejmowała jeszcze potęgi nowej broni. Raporty wywiadowcze docierające ze Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Kanady koncentrowały się na kwestiach technicznych, a na tej podstawie żaden polityk nie mógł wyrobić sobie zdania, czym naprawdę jest bomba atomowa. Dopiero eksplozja w Hiroszimie, gdzie w wyniku wybuchu nuklearnego zginęło w ciągu kilku sekund około 80 tysięcy ludzi, uświadomiła Stalinowi, że o polityce w powojennym świecie zadecyduje nowa broń. Zadanie doktora Maya. 3 dni po zrzuceniu bomby atomowej na Hiroszimę, 9 sierpnia 1945 roku, pułkownik Zabotin wysłał do Moskwy szyfrogram. Fakty podane przez Aleka. Po pierwsze, próba bomby atomowej przeprowadzona w New Mexico z 49-94-239. Po drugie, bomba zrzucona na Japonię zrobiona była z uranu 235. Uważa się, że dzienna wydajność produkcji uranu 235 wynosi 400 gramów w Magnetic Separation Plant w Clinton. Wydajność 49 jest 2 razy większa. Niektóre z jednostek grafitowych planowane są na 250 MW, co oznacza 250 gramów z każdego codziennie. Piąte. Alek przekazał nam folię platynową ze 162 mikrogramami uranu 233. Podpisano Grant. Wojna zakończyła się i zniknął główny powód, dla którego w Stanach Zjednoczonych i w Kanadzie zgromadzono najlepszych naukowców różnych narodowości, aby skonstruowali nową broń, zanim uczynią to wrogowie. 3 września 1945 roku dr Nan Mei zaczął się przygotowywać do opuszczenia Kanady i powrotu do Wielkiej Brytanii. Pułkownik Zabotin otrzymał szyfrogram z Moskwy. Do Granta. Opracować i przekazać nam warunki spotkania i hasło, jakie będzie użyte przez Aleka w czasie spotkania z naszym człowiekiem w Londynie. Podpisano dyrektor. Zabotin odpowiedział. Do dyrektora. Opracowaliśmy warunki spotkania z Alekiem w Londynie. Alek będzie pracował w King's College, Strand. Możliwe będzie odnalezienie jego adresu w książce telefonicznej. Spotkania: październik 7, 17 i 27 na ulicy przed wejściem do British Museum. Czas 11 wieczorem. Znak identyfikacyjny: gazeta w lewej ręce. Hasło: najlepsze pozdrowienia od Michaela. Nie może pozostać w Kanadzie. Na początku września leci do Londynu. Przed odjazdem musi pojechać do zakładów uranowych w Petawara, gdzie pozostanie przez 2 tygodnie. Przyrzekł, że jeżeli będzie to możliwe, spotka się z nami przed wyjazdem. Wręczyliśmy mu ponad $500. Podpisano Grant. Centrala w Moskwie zaakceptowała propozycję Zabotina, aczkolwiek wprowadziła pewne zmiany, o których poinformowała w szyfrogramie. Do Granta. Warunki spotkania w Londynie opracowano w sposób zadowalający. Informuję Was o nowych ustaleniach. Po pierwsze, miejsce przed British Museum w Londynie na Great Russell Street od strony Tottenham Court Road. Powtarzam, Tottenham Court Road. Nasz przedstawiciel będzie po drugiej stronie ulicy od Southampton Row. Po drugie, czas jak wskazaliście, aczkolwiek łatwiej byłoby odbyć spotkanie o godzinie 20, jeżeli to będzie odpowiadało Alekowi, gdyż o 23 jest za ciemno. Czas uzgodnijcie z Alekiem i zakomunikujcie decyzję. Jeżeli spotkanie nie mogłoby się odbyć w październiku, godzina i dzień pozostaną takie same w następnych miesiącach. Po trzecie, znaki rozpoznawcze. Alec będzie miał pod lewą ręką gazetę Times. Nasz agent również w lewej ręce magazyn Picture Post. Po czwarte. Hasło. Nasz agent. Jaka jest najkrótsza droga do Strand? Alec. Proszę iść ze mną. Idę w tamtą stronę. Na początku rozmowy o sprawach zawodowych Alec powie. Najlepsze pozdrowienia od Michaela. Raportujcie o przekazaniu ustaleń Alekowi, dyrektor. Pułkownik Zabotin był zadowolony. Co prawda dr May wyjeżdżał z Kanady, ale centrala w Moskwie wysoko oceniała jego dotychczasowe działania naukowe, a zaliczała to oczywiście na konto energicznego szefa wywiadu w Ottawie. 3 września Zabotin zaprosił swoich najbliższych współpracowników na kieliszek wódki, aby uczcić zakończenie ważnego etapu pracy. Wszystko układało się znakomicie. Pułkownik nie miał żadnych podstaw do obaw, że lada moment jego doskonale zorganizowana placówka NKWD rozsypie się jak domek z kart. Przepustka do wolności. Czas na mnie, Anno. Igor Guzienko ciężko podniósł się z krzesła w kuchni i narzucił marynarkę. Nie kwapił się jednak do wyjścia. Jego żona miała zaczerwienione oczy. Zastanów się, dotychczas było nam dobrze, przecież wszystko układa się jak najlepiej, wrócimy do Moskwy, tam też ludzie żyją, mówiła bez większego przekonania. Igor pocałował ją w policzek i ruszył do drzwi. Widać było, że słowa żony pomogły mu podjąć decyzję. Przystanął jeszcze na moment, zastanawiając się, czy nie pożegnać się z 2-letnim synem Andrzejem, ale odrzucił ten pomysł i szybko wyszedł z mieszkania. Za 2 tygodnie Guzienkowie mieli wrócić do Związku Radzieckiego. Kilka dni wcześniej z Moskwy nadeszła wiadomość, że władze nie zgodziły się na dalsze przedłużenie pobytu Igora w Ottawie. Świadomość, że wkrótce znowu znajdzie się w Moskwie, zmobilizowała go do działania. Nie wiedział, czy nakaz powrotu wynika z rutynowej wymiany personelu, czy też zgromadzono przeciwko niemu zarzuty, które mogły przekreślić dalszą karierę. Poza tym oboje, on i żona, bardzo chcieli pozostać w Kanadzie. Pragnęli zapewnić lepsze życie Andrzejowi i dziecku, które miało się narodzić za 3 miesiące. Igor zbiegł z 2. piętra, gdzie mieściło się ich mieszkanie w domu pod numerem 511 na Somerset Street i skierował swe kroki do ambasady na Range Road. Szedł spokojnie, nie śpiesząc się, aby mieć czas na ponowne przemyślenie swych planów. Wybrał wieczór, gdyż w ten sposób zyskiwał czas do południa następnego dnia. Dopiero wówczas zauważą jego nieobecność i rozpoczną poszukiwania. Do tej pory jego rodzina i on sam będą bezpieczni pod opieką władz kanadyjskich, którym Igor przekaże najtajniejsze materiały. Wiedział jednak, że czeka go bardzo trudna operacja. Wielokrotnie analizował sposoby wyniesienia tajnych dokumentów z silnie strzeżonego biura pułkownika Zabotina. Nie wiedział jednak, kiedy pojawić się może największe niebezpieczeństwo.